Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzę, że nas jest dwa razy więcej jak wczoraj. A ponieważ to, co chcę dzisiaj powiedzieć, jest jakąś kontynuacją tego, co wczoraj. Dlatego też chciałbym troszkę wrócić do tego, co wczoraj było, żeby ci, co wczoraj jeszcze konferencji nie słyszeli, żeby mogli wejść w tą tematykę. A dla tych, co słyszeli, to będzie to też jakieś powtórka, utrwalenie. Nie będę mówił tego samego, tylko trochę inaczej, ale tak, żeby przynajmniej ukazać sens tego wszystkiego, co wczoraj mówiłem, bardzo krótko. A więc takim głównym tematem, który chcę, żebyśmy cały czas pogłębiali, to jest nasza tożsamość bycia dzieckiem Bożym. Pan Jezus powiedział, jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jest to warunek konieczny, być dzieckiem Bożym, być jako dziecko, żeby w ogóle być chrześcijaninem. Zauważmy, że Pan Jezus, kiedy nas uczy modlitwy, zwracanie się do Pana Boga, to pierwsze słowo, które mamy powiedzieć do Boga, to jest Abba. My to tłumaczymy Ojcze, ale to już na pewno słyszeliście, że tak naprawdę w języku aramejskim to znaczy tatusiu. To był zwrot, który małe dzieci mówią do taty. I mnie zawsze irytowało, jak to słyszałem, jak w kazaniach księża mówili, o to właśnie jest tatusiu. Mówię, no to takie infantylne. Ale jeżeli to weźmiemy tak pod uwagę, to albo będziemy tak się śmieszni w naszych oczach, jeżeli będziemy mówili tatusiu do Boga, albo rzeczywiście to nas zmusza do tego, żeby rzeczywiście przyjąć postawę wobec Ojca, wobec Boga, taką dziecięcą. Jakby Pan Jezus nas do tego skłania. Jeżeli chcemy autentycznie mówić do Boga tatusiu, to siłą rzeczy, żeby być autentycznymi w tym, to musimy być jako dzieci. Bo to słowo Abba Ojcze wiarygodnie brzmi tylko w ustach dzieci. Człowiek dorosły, jak mówi tatusiu, to już tak coś tutaj trąci. I zauważmy, że jeszcze święty Paweł to nam potwierdza. Na dowód, że jesteście synami, Bóg posłał do serc waszych Ducha Świętego. Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Abba tatusiu. I co jest najbardziej charakterystyczne w byciu jak dziecko? Pan Jezus, kiedy był dzieckiem, kiedy wzrastał, ewangeliści nam mówią o całym tym okresie wzrostu Pana Jezusa w dwóch zdaniach. Pan Jezus wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. I drugie zdanie, kiedy wracali z Jerozolimy, wrócił z nimi do Jerozolimy z Marią i Józefem i był im posłuszny. Czyli zauważmy, jaki jest Pan Jezus jako dziecko. Jest wspaniałym dzieckiem. Bo co to znaczy być, wzrastać w łasce u Boga i ludzi? To znaczy być w relacji, takiej dobrej relacji. Być kochanym i kochać. Pan Jezus był kochanym dzieckiem, bo miał świętych rodziców i kochał też innych. Kochał innych ludzi. Całym swoim życiem tą miłość objawiał, najbardziej objawił na krzyżu. Ale zauważmy, że ewangelista też mówi o tym okresie od niemowlęctwa. Wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Ale to, co charakteryzowało tą postawę, dlaczego był właśnie taki piękny, taki wspaniałe dziecko? Bo był posłuszny. Był posłuszny. Cała istota przeżywania naszego dzieciństwa Bożego. Jak Pan Jezus. I zauważmy, że my walczymy o to, żeby być dzieckiem Bożym. Bo my, tak punkt wyjścia, to my do Pana Boga podchodzimy jako osoby dorosłe. Czyli osoby autonomiczne. Jak mówiłem wczoraj, bycie dzieckiem to jest dwie sprawy. Bycie w relacji do rodziców, i bycie niesamodzielnym, bycie zależnym od rodziców, nie potrafić samemu czegoś zrobić. Musimy cały czas być zależni od Boga. I w naszym życiu my często chcemy zachować taką autonomię, bo jesteśmy skażeni grzechem. Grzech polegał na tym, że szatan w nas zasiał nieufność wobec Pana Boga. Postawił Pana Boga na ławie oskarżonych. Szatan mówi pierwszym rodzicom: Bóg nie jest taki, jak wy uważacie. Bóg jest zazdrosny, specjalnie wam tutaj daje przykazania, żeby was trzymać w ryzach, żebyście nie byli tak jak on. I ta nieufność owocuje nieposłuszeństwem. I teraz te ślady tego nieposłuszeństwa i nieufności wobec Pana Boga mamy w tej takiej postawie, żeby zachować kontrolę nad własnym życiem. My mówimy, ufamy Panu Bogu, zawierzamy Panu Bogu, chcemy się zawierzać, chcemy Mu powierzać wszystko, totalnie oddajemy. Przed chwilą żeśmy odmawiali akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Tam żeśmy mówili, powierzamy Tobie, Mario, wszystko, co jest naszą przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Wszystko jest w rękach Twoich. Dysponuj nami, jesteśmy niewolnikami Twoimi. Tylko problem się zaczyna, jak Matka Boża nas weźmie to za słowo i zacznie nami dysponować. I my się wtedy buntujemy. No co, tutaj to nie tak miało być. Bo my chcemy kontrolować. Jest takie zdanie, często się powtarza, zaufanie zaufaniem, ale trzeba skontrolować. My tak ufamy Panu Bogu, ale tak kontrolujemy, Panie Boże, czy to rzeczywiście tak jest, tak, tak, tutaj zgadzam się z tym, dobrze, dobrze, a jak coś nam nie gra, nie, nie, Panie Boże, tutaj ja muszę teraz sam chwycić za ster, bo Ty tutaj nie za bardzo tutaj sobie radzisz z naszym życiem. I to my wtedy chwytamy za kierownicę, kiedy Pan Jezus chce nas poprowadzić tam, gdzie nie chcemy, gdzie nam się nie podoba. A właśnie Pan Jezus chce nas poprowadzić właśnie w tych momentach, kiedy chce nas wychowywać. Kiedy chce, żebyśmy wzrastali w ufności. I zauważmy, że jest takie piękne zdanie świętego Pawła. Nie zapisałem go sobie tutaj, nie mam nawet odnośnika, więc. Ale święty Paweł tak mówi. Jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie dla pełnienia dobrych czynów, które Bóg dla nas przygotował. To jest zdanie niesamowite. Wyobraźcie sobie, wstajcie sobie rano, budzicie się i Pan Jezus wam podaje na cacy, Pan Bóg przychodzi do was i słuchaj, mam tutaj dla ciebie na dzisiaj wspaniałe czyny, żebyś tutaj dzisiaj zrobił. Od razu mam plan dla ciebie całego dnia. Wspaniałe rzeczy mam dla ciebie przygotowane. Dobra, wstaję radośnie, to robię. Co to są wspaniałe rzeczy, które nam Pan Bóg przygotował? Te dobre czyny, które mamy pełnić. To są czyny, które mają uwielbiać Pana Boga. I czy my tak podchodzimy do naszego życia, czy my się budzimy rano w tym zawierzeniu dziecka? Zauważcie, że dziecko rano, kiedy się budzi, to nie myśli teraz, co ja mam do zrobienia, jaki to jest plan, co muszę tutaj, jakie mam zobowiązania. Nie prowadzi kalendarzyka, gdzie tam ma wszystko zapisane, agendy swojej. To nie znaczy, że my mamy nie tak postępować, bo to jest ważne. Ale w takiej postawie duchowej to my musimy zobaczyć, że nasze życie jest przygotowane przez Pana Boga. Pan Bóg ma dla nas plan. Oczywiście od nas zależy, czy go spełnimy, czy nie. Ale Pan Bóg nam przygotowuje każdego dnia wspaniałą listę, takie menu, już na śniadanie nam daje, do łóżka, rzeczy, które my mamy czynić na Jego chwałę. Mają uwielbiać Pana Boga. Bo na tym polega wspaniałość tych rzeczy. Dobre rzeczy. Tylko zauważmy, że często tak bywa, że te najwspanialsze rzeczy, które Pan Bóg przygotowuje, żebyśmy Go uwielbiali, to jest znoszenie przykrości, to jest znoszenie cierpliwie złych słów, to jest trwanie na łożu boleści, ale to są wspaniałe rzeczy, które Pan Bóg nam przygotował, abyśmy je pełnili. I postawa dziecka to jest właśnie taka postawa, przyjmowania wszystko z ręki Pana Boga z tą ufnością, że jeżeli Pan Bóg mi to przygotował, to to są rzeczy najwspanialsze, których nie ma wspanialszych rzeczy na tym świecie. Nikt mi nie ma do zapromowania lepszego planu na dzień dzisiejszy. Żadna propozycja tego świata nie może przebić propozycji Pana Boga. I to jest postawa dziecka. Żebyśmy w tych rzeczach, które nas dotykają, to zobaczyli. Największe uwielbienie Pan Jezus dokonał na krzyżu Boga. To też musimy mieć na uwadze. I zauważmy, że Pan Jezus nam pokazał, jak być dzieckiem Bożym. On, który był Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Bóg pokazuje, Jezus nam pokazuje, jak być dzieckiem Bożym. Święta Teresa Dzieciątka Jezus w pewnym momencie swego życia dodała taki drugi predykat. Tak naprawdę imię zakonne to jest Święta Teresa Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. I to się nie kłóci ze stawieniem Dzieciątka Jezus i Najświętsze Oblicze. To oblicze Jezusa umęczonego, Jezusa stału naturyńskiego. Dlaczego to się nie kłóci? Ponieważ ta postawa dziecka, postawa ufności wobec Ojca u Pana Jezusa najbardziej się wyraziła w Jego zaufaniu w śmierci krzyżowej. Kiedy Pan Jezus mówi: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Wtedy, kiedy się czuje opuszczony przez Ojca. Jezus wstępuje do piekieł, żeby tam uwielbiać Pana Boga, żeby stamtąd wyciągnąć Adama i Ewę. Żeby tam było to miejsce oddawania chwały Panu Bogu. I dlatego wybawia tam tych ludzi z tych piekieł. Bo wtedy to piekło już przestaje być piekłem. I tak jest nasze zadanie. Święty, i też wczoraj czytowałem świętego Piotra w pierwszym liście, jak mówi do niewolników. Jeżeli niewolnicy są w sumieniu ze względu na Pana Boga, posłuszni swoim Panom, nawet surowym i niesprawiedliwym, to święty Piotr dwa razy to powtarza. To się podoba Panu Bogu. To jest ofiara miła Panu Bogu. Takie umniejszenie się do tego, żeby nawet znosić niesprawiedliwie cierpienie, jakąś pracę do wykonania. Właśnie znosić niesprawiedliwości. Święta Teresa z Awila, mistrzyni świętej Tereski, napisała takie najbardziej dojrzałe dzieło, się nazywa Zamek Wewnętrzny albo Twierdza Duchowa w innym tłumaczeniu. Opisuje taką drogę do zjednoczenia Pana Boga poprzez przechodzenie przez 7 mieszkań. To 7 mieszkań to jest takie szczyt świętości, to jest takie pełne zjednoczenie z Panem Bogiem. I co to znaczy być tak zjednoczonym z Panem Bogiem w tym 7 mieszkaniu? Nam się by się wydawało, no to już takie Elizeum, prawda? Wejście do nieba, już takie śpiewanie tylko Alleluja na wieczność, na chmurkach z aniołami. Ale u świętej Teresy to nie jest to. Ona woła: teraz, jak już doszliście do tego, to teraz Pan Bóg oczekuje od was czynów. Czyny, czyny, jeszcze raz czyny, mówi święta Teresa. I zadaję takie pytanie siostrom, bo piszę to do swoich współsióstr. Czy wiecie, co znaczy być tak naprawdę ludźmi duchowymi? Myślimy, no tak, to doznać ekstaz, jak i prawda wzniosłości, niesamowite poznania Pana Boga. A Teresa mówi tak, bez ogródek. Oznacza stać się niewolnikami Boga, aby każdego z tych, których On naznaczył swoim piętnem, jaki jest znak krzyża, gdyż oni oddali Mu już swoją wolność, Pan mógł sprzedać wszystkim jako niewolnika, jakim był i on sam. I nie wyrządza im tym żadnej krzywdy, co więcej, jest to dla nich niemały dar. Zauważmy, my jesteśmy naznaczeni znakiem krzyża od momentu Chrztu Świętego. Tak naprawdę żyć w tej łasce Chrztu Świętego znaczy być totalnie własnością Pana Boga. My do tego dochodzimy, jeżeli dochodzimy właśnie ten stan 7 mieszkań, tej świętości zjednoczenia totalnego z Panem Bogiem. Ale to znaczy, że jesteśmy totalnie poddani Panu Bogu, że Pan Bóg może nas używać jak niewolników. że my jesteśmy tak Mu posłuszni jak niewolnicy, z pełną ufnością, bez dyskutowania, bez jakichś naleciałości grzechowych, które by nas hamowały w tym naszym posłuszeństwie Panu Bogu. I dlatego Pan Bóg może z nami zrobić, co chce. To są ludzie święci. I są tak dyspozycyjni wobec Pana Boga, bo są tak umniejszeni, tak napełnieni Bogiem, że Bóg może nimi dysponować. I teraz, jak to się przejawia w życiu Karmelu? Teresa dalej kontynuuje. Dlatego też córki, chcąc, aby ta budowla modlitwy miała dobry fundament, starajcie się o bycie najmniejszą ze wszystkich i niewolnicą każdej siostry, wpatrując, jak lub czym możecie sprawić im przyjemność lub usłużyć w czymś. To jest szczyt świętości. Być tak wolnym, żeby służyć swoim współsiostrom, żeby mieć na względzie, czym ja mogę służyć, w jaki sposób sprawić przyjemność moim siostrom. I święta Tereska, Dzieciątka Jezus, właśnie jako doskonała uczennica świętej Teresy z Awila, jest taka piękna modlitwa o pokorę, którą święta Teresa ułożyła dla swojej koleżanki z nowicjatu, siostry Marty. Tę modlitwę ułożyła na 2,5 miesiąca przed swoją śmiercią. Jest datowana na 16 lipca 1897 roku. I tak w tej modlitwie pisze. Wszechmocny Władco Niebios, dusza moja doznaje pokoju, widząc, żeś raczył przybrać postać i naturę sługi, że się uniżył aż do umywania nóg apostołom Twoim. Przypominam sobie słowa, które wtedy wypowiedziałeś, by mnie nauczyć pokory. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Wnikam, Panie, w te słowa. Wyszły z Twego serca, cichego i pokornego. I z pomocą Twej łaski chcę je zachowywać. Pragnę uniżać się pokornie i poddawać bez oporu moją wolę pod wolę sióstr, w niczym im się nie sprzeciwiając i nie wchodząc w to, czy mają prawo mi rozkazywać, czy nie. Nikt, Panie mój, nie miał tego prawa względem Ciebie, a jednak byłeś posłuszny nie tylko Najświętszej Dziewicy świętemu Józefowi, ale i Twoim katom. A teraz w hostii dopełniasz miary Twego wyniszczenia. Z jakąż pokorą, o Królu Chwały, poddajesz się każdemu kapłanowi, nie czyniąc żadnej różnicy między tymi, co Cię miłują, a tymi, co są obojętni lub zimni w służbie Twojej. Mogą przyspieszać czy opóźniać godzinę Najświętszej Ofiary. Ty zawsze jesteś gotowy na ich wezwanie wstępować z nieba. O mój umiłowany, jakże mi się przedstawiasz cichym i pokornego serca pod zasłoną białej hostii. By mnie nauczyć pokory, nie możesz się już więcej uniżyć. To też, aby odpowiedzieć na Twoją miłość, chcę, aby siostry stawiały mnie zawsze na ostatnim miejscu i abym ja uważała je jako dla mnie należne. Święta Teresa odgaduje, że to miejsce ostatnie jest najbardziej zaszczytne, bo Pan Jezus się postawił na tym ostatnim miejscu. I ona, kiedy siada na tym ostatnim miejscu, kiedy pozwala być tak lekceważoną przez siostry, stawianą na końcu, ona wtedy odkrywa Jezusa, który w niej odnawia swoje tajemnice. I to jest to tajemnica życia chrześcijańskiego, tajemnica maleńkości, tajemnica małej duszy. A teraz przejdźmy dalej. Teraz zaczniemy tą drugą konferencję naprawdę. Chciałbym, żeby tą, tak jak było wczoraj, tak i dzisiaj, takim głównym obrazem, który nas będzie prowadził będzie ten dom Ojca. Dom Ojca, w którym Ojciec żyje ze swoimi dwoma synami. Nie jest ten dom Ojca jako niebo, ale ten dom Ojca z tych dwóch przypowieści, które Pan Jezus opowiada. Jak to Ojciec, jakie miał perypetie ze swoimi synami, jak to mu było trudno w tym domu. I zauważmy, weźmy tak do środka tego domu. Przypomnijcie sobie przypowieść o miłosiernym ojcu, czy marnotrawnym synu. Ty też o tym ojcu, który prosi tych dwóch synów, żeby poszli do pracy w winnicy. Pierwsza rzecz, co się tak, jak tak się przyjrzymy atmosferze tego domu, co tam jest, to widzimy przede wszystkim, że jest tam monotonia. W tym domu wieje nudą. Coś nie gra. Zauważmy, starszy syn ciężko pracuje, posłuszny jest, jak sługa, w ogóle nazywa swego ojca panem. I jakoś mu ciężko, no ale ciągnie jakoś tą pracę. Nawet nie ma czasu, żeby się zabawić, no bo ojciec mu nie daje koźlęcia, żeby się zabawić z przyjaciółmi, więc jest jakoś tak nudnie. Drugi syn, młodszy, kombinuje, co by tutaj zrobić. I sobie wymyśla, no to teraz tak, poproszę ojca, żeby mi tutaj dał majątek, który na mnie przypada i sobie zacznę żyć tak na własne konto. Będę sobie próbował układać to życie na własny rachunek. Niby będzie w domu, ale tak jakby go nie było, prawda? Będzie żył swoim życiem. W końcu mu się to znudzi, zobaczy, co trzeba szukać wrażeń gdzieś indziej i opuszcza ten dom. I zauważmy, że obraz tego domu to często może być obraz naszych rodzin. To może być często obraz Kościoła, gdzie właśnie nudzimy się, gdzie brakuje święta, gdzie brakuje oblubieńca, gdzie brakuje tego, co jest istotne, relacji. Często w naszych domach jest taka sytuacja, że niby wszystko jest tak pozornie, idzie do przodu. Pracujemy, utrzymujemy dom, ale jest jakaś taka rutyna i brakuje tej świeżości. Brakuje tej relacji z serca do serca. I teraz wejdźmy do tego mieszkania i zobaczmy, trzeba coś z tym zrobić. Nie możemy tak żyć. Trzeba ten dom zmienić. Trzeba sytuację tej rodziny radykalnie coś wstrząsnąć. Zobaczmy, co się zmienia w tej sytuacji, jak opowie nam Pan Jezus. Co się zaczyna działać, kiedy z tych dalekich krajów wraca ten młodszy syn? Ale czy rzeczywiście coś się dzieje? Przy tej okazji ojciec objawia może coraz bardziej swoje serce miłosierne, cierpliwe, piękne. Ale Pan Jezus nam nie opowiada w tej przypowieści, co się stało, co przeżywa w sercu ten marnotrawny syn. Przecież on wraca, nie że się nawrócił. My często mówimy, że to jest syn taki, który się nawraca. On się nie nawrócił. On wrócił do tego domu z czystej kalkulacji, bo nie miał za co żyć, nie miał co jeść. I mówi, wrócę do domu i że tam będzie sługą w domu swego ojca. Zobaczmy, dlaczego ten syn, jak wraca, jak on przygotowuje swoją mowę do ojca i mówi tak, ojcze, nie jestem godzin nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym ze swoich sług. Chodzi o to, że oni żyją w tym domu, są synami, ale nominalnie. Tak my mówimy, jesteśmy dziećmi bożymi, ale czy jesteśmy naprawdę dziećmi bożymi? Czy wyrażamy to? Nominalnie. I on mówi, na teraz to już nie jestem godzin nawet się nazywać twoim synem. W ogóle nie wkracza do swego serca, czy on w ogóle jest synem. I on wraca. Co się zaczyna dziać, ale jeszcze to nie jest to. Tu potrzeba Jezusa Chrystusa, który wejdzie w ten dom i pokaże nam, jak być naprawdę synem. Jak pokazać serce ojca. Zobaczmy, co tutaj jest w tej przypowieści istotnego. Jest ojciec, który chce nawiązać relacje z synami, który chce nawiązać relację miłości, który jest pełen miłości, chce tą miłość przelać. Chce być ojcem. Być ojcem to być w relacji serce do serca z dziećmi. I co on robi? Prosi dwóch synów, żeby poszli do pracy w winnicy. To jest sposób na zagajenie, żeby nawiązać relację, dialog. Synowie są chronicznie chorzy. Są chorzy na taką chorobę, którą Pan Jezus nazywa sklerokardia po grecku, czyli zatwardziałość serca. Niewrażliwość na Ojca, niedostrzeganie tego wspaniałego serca, który ma Ojciec. I święta Teresa Dziesiątka Jezus, ona mówi, w Dziejach Duszy pisze, że Pan Jezus jej dał to poznanie, udziela się Pan Bóg jej jako nieskończone miłosierdzie. Święta Teresa miała ten dar od Pana Boga, wniknięcia w serce Pana Boga, w serce Ojca. Że to jest serce przepełnione niesamowitą miłością. Dlaczego tak Święta Teresa do tego dojrzała? Święta Tereska miała wspaniałego ojca, Ludwika Martę. Miała wspaniałą matkę. Oni są kanonizowani. My w naszym domu rekolekcyjnym teraz będziemy mieli od razu w ten weekend po Bożym Ciele taką sesję rekolekcyjną właśnie na temat rodziców świętej Tereski. Serdecznie zapraszam, że ktoś chce czy może przyjechać na te rekolekcje. Mamy dużo miejsc wolnych. Właśnie, żeby zobaczyć, jak Tereska wzrastała w swoim domu. Kim był jej ojciec? Ona w tym postawie swego ojca odgadywała postawę Boga Ojca. I zobaczmy, święta Tereska pod koniec życia, 9 czerwca 1895 roku, na ponad 2 lata przed śmiercią, dokonuje aktu ofiarowania się miłości miłosiernej, jako ofiara miłości miłosiernej. Wspaniałą modlitwę, taki szczyt jej duchowości. I kiedy Teresa pisze o tym swoim akcie ofiarowania miłości miłosiernej do swojej najstarszej siostry Marii, to pisze tak, że widziała dużo dusz, takich bardzo wielkodusznych, które ofiarowują się Bogu jako Bogu Sprawiedliwego, jako ekspiacja za ludzkie grzechy. Ale mówi, ale serce Boga jest przepełnione miłością miłosierną, która chce rozlewać. I Tereska czuje, że Pan Bóg musi powstrzymywać tą miłość w swoim sercu. Jak ten ojciec z tej przypowieści, że jest tymi dwoma synami, ale ci synowie są jacyś otumanieni. I Tereska, ona chce być tą córeczką Boga, na którą Pan Jezus może bez przeszkód, Pan Bóg może bez przeszkód wylać swoje oceany miłości. I dlatego ofiaruje się miłości miłosiernej. My często, kiedy czytamy ten akt ofiarowania się miłości miłosiernej, możemy być przestraszeni tym żarem miłości świętej Teresy. To jest taki już najwyższy stopień mistyki, można powiedzieć. I to nas może zniechęcać. Ale tak naprawdę zauważmy, że to ma się dokonać w naszym życiu. Co to znaczy msza święta? Bo to nam pomoże zrozumieć. Tak często jak się wyjeżdża na zachód, jak kilkanaście lat byłem w Rzymie, na parafii też, i tak przypatrując się takiej katechizacji, jak ludzie tam przeżywają mszę świętą, to tak może powiedzieć, jakby zadać ludziom pytanie, co to jest msza święta, to najczęstszą odpowiedzią byłaby mniej więcej w tym stylu. Msza święta to jest spotkanie ludu Bożego z Panem Bogiem. W takim stylu. To jest msza święta. Guzik prawda. Co to jest msza święta? To jest akt uwielbienia Boga Ojca, który składa Jego Syn Jezus Chrystus w Duchu Świętym dla naszego zbawienia. To jest msza święta. Najbardziej mszę świętą, istotę mszy świętej wyraża ta epikleza przed Ojcze Nasz na zakończenie modlitwy eucharystycznej. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. My, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, jesteśmy powołani do tego, żeby włączyć się w ten akt uwielbienia, który składa Pan Jezus, kiedy ofiaruje się Ojcu w naszej ludzkiej naturze. I do tego nas powołuje. My uczestniczymy we mszy świętej o tyle, o ile w naszym życiu chcemy uwielbiać Pana Boga. Żeby Bóg był uwielbiony przez nasze wszystkie uczynki, przez nasze wszystkie myśli, przez naszą nawet chorobę, śmierć. To jest nasze uczestnictwo we mszy świętej. Aby Bóg był we mnie uwielbiony, czyli żeby Bóg tą miłość, którą przelewa do nas, w tej miłości był uwielbiony. Święta Tereska w tym akcie ofiarowania się miłości miłosiernej używa takiego obrazu holokaustu, czyli ofiary całopalnej. Ona składa się na ofiarę całopalną Panu Bogu. Co to znaczy? To jak Pan Bóg, kiedy składano ofiary, jak prorok Eliasz na przykład składa ofiarę na górze Karmel, to zstępował ogień z nieba i konsumował tą ofiarę w zupełności. Nic z tego nie zostało. I Tereska mówi, że Bóg, serce Boga jest przepełnione taką miłością, że Bóg szuka serc, które by się otworzyły przed Nim, żeby mógł tą miłość przelać i tą miłością rozpalić nas, żebyśmy umarli z miłości do Pana Boga. Marzeniem świętej Tereski była śmierć z miłości i tak umarła. Ona nie umarła na gruźlicę. Gruźlica była takim sposobem tylko Pana Boga, żeby ją wziąć do siebie, całkowicie skonsumować. Ale ona umarła z miłości. Kiedy już w 1997 roku, w czerwcu, już była umierająca. I później lekarze się dziwili, że dlaczego ona od czerwca przeżyła aż do końca września. Umarła 30 września. Tak naprawdę według medycyny już powinna umrzeć w czerwcu. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus chciał w niej dopełnić swoje ofiary, ponieważ ona mówiła, że to wszystko dlatego, że bo ona się ofiaruje dla grzeszników, dla nawrócenia grzeszników. Dlatego Pan Jezus ją tak konsumował w tej ofierze. Ale, moi drodzy, istotą jest to, że my mamy być w tym domu Ojca, mamy być tym dzieckiem, które pozwoli, żeby Ojciec wylewał niesamowite oceany czułości wobec nas. I to jest nasza relacja dziecinna z Panem Bogiem. Być jak dziecko, małe dziecko, z którym Ojciec może rzeczywiście uczynić wszystko, że nic Mu nie odejmiemy. Jakbyśmy chcieli być tak jako nastolatkowie, powiedzmy, wobec Pana Boga, to tak nastolatek musi mieć swoje życie, musi mieć swój pokój, na którym jest napisane innym wstęp wzbroniony. Często nastolatkowie mają na drzwiach wstęp wzbroniony do swojego pokoju, żeby rodzice nie wchodzili. My często właśnie tak chcemy coś zachować dla siebie. I problem jest, że mała droga świętej Tereski nie jest drogą łatwą. To jest droga na skróty. A widzimy, że zazwyczaj drogi na skróty są najbardziej trudne. Mała droga jest drogą krótką, ale jest niesamowicie trudną, ponieważ sięga do samego serca. Idzie prosto w problem. Bo mała droga ma w nas zniszczyć istotę grzechu, którym jest pycha, którym jest nieufność. I dlatego jest tak bardzo trudno, bo jak mówimy, pycha umiera kwadrans po śmierci naszej. I dlatego jest to tak trudno stać się dzieckiem wobec Pana Boga. Tej ufności. My mamy ten grzech, który w nas nieustannie się odzywa. Dlatego jest to takie ważne i to nie jest takie łatwe. Nie jest to łatwe obcowanie z Bogiem Ojcem jako dziecko. I teraz uważmy, ja jeszcze bym w tym domu Ojca jeszcze został długo, nie wiem czy wy jeszcze zdzierżycie. Ja dopiero zaczynam tę konferencję, a to może następnym razem będę kończył. Ale trzeba sobie tutaj kilka problemów poruszyć, żeby utrzymać się w tej postawie dziecka wobec Ojca. Bo mówię, istota jest klarowna, prawda? Ale trudności są w szczegółach. Co to znaczy, żeby być w tym domu Ojca? Bo tylko będąc w domu Ojca my będziemy szczęśliwi. Zazwyczaj jest tak, że kiedy już synowie podrastają, to rodzice muszą tych synów wyprawić z domu. I nie jest dobrze, żeby synowie za długo pozostawali w domu. Czasami trzeba ich wykopać z tego domu, żeby zaczęli na własną rękę żyć. To jest czasem problem takich właśnie przedojrzałych dzieci, które chcą być zawsze z mamą. Natomiast tak duchowo, w relacji z Panem Bogiem, to nie mamy jeszcze dojrzewać, bo my za bardzo jesteśmy dojrzali, za bardzo samodzielni, za bardzo autonomiczni wobec Pana Boga. I to jest taka iluzja, bo to jest kłamstwo. Bo Pan Jezus nam mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. I być dzieckiem to znaczy potraktować nas na serio te słowa, że my bez Pana Boga nic nie możemy uczynić, nic sensownego, nic dobrego. Więc żeby być w tym domu, my musimy bardzo się strzec, żeby nie dorosnąć za bardzo. I Święta Tereska tak pisze, znaczy nie pisze, to są jej słowa zapisane przez półsiostry w żółtym zeszycie. Co to znaczy, zapytano ją, co rozumiała przez słowa być jak małe dziecię przed Panem Bogiem. I ona tak odpowiedziała. To znaczy uznawać swoją nicość, oczekiwać wszystkiego od Boga, jak małe dziecię oczekuje wszystkiego od Ojca. Niczym się nie martwić, nie gromadzić mienia. Nawet u ubogich, dopóki dziecko jest małe, dają mu to, co niezbędne. Lecz skoro tylko podrośnie, ojciec nie chce go już żywić i mówi do niego, teraz pracuj, możesz już sam dać sobie radę. Otóż, aby nie usłyszeć tego, nie chciałam nigdy być duża. Czułam się niezdolna zapracować sama na życie wieczne w niebie. Pozostałam więc zawsze mała. Jedyne moje zajęcie to zrywanie kwiatów miłości i ofiary i oddawanie ich Bogu, aby Mu sprawić przyjemność. I to jest ważne. Tylko tu trzeba też być uważnym, że być małym to nie znaczy nic nie robić. Bo Tereska nie przepuści żadnej okazji, żeby wyrazić swoją miłość do Pana Boga. Tylko to są rzeczy małe. To są te zrywania kwiatów, miłości i ofiary. To jest jakieś przeżywanie, jakieś trudności ofiarowania tego Panu Jezusowi. Nawet kiedy cierpi, to też wzrasta w tym, że to cierpienie może tylko znieść, jeżeli to jest wola Pana Boga, bo Pan Bóg, kiedy to cierpi z woli Pana Boga, to Pan Bóg jej daje siły do tego. I tak pisze. Nie chciałbym prosić Pana Boga o większe cierpienia. Jeżeli Bóg jest je jeszcze zwiększy, będę znosiła z przyjemnością i radością, gdyż przyjdą od Niego. Jestem zbyt mała, aby mieć siłę do zniesienia ich sama z siebie. Gdybym prosiła o cierpienia, byłoby to moje cierpienie. Musiałabym znosić je sama, a ja nigdy niczego nie potrafiłam zrobić sama. Zauważmy, to jest to trwanie w pokorze. Niczego nie potrafiła nigdy zrobić sama. Bo to jest to, ona, Święta Tereska ma zawsze w głowie łaskę Bożego Narodzenia. Kiedy po wielu latach borykania się z własną słabością, z własną uczuciowością, niemożnością bycia takim, jakim się chce, ona dostała tą łaskę, że nagle wszystko zaczęło jej się udawać, zaczęła ten bieg olbrzyma. Bo widzi, doświadczyła, co sama może, a co może, kiedy Pan Bóg jej wkracza w jej życie. I też jest takie ciekawe, jak jej zostało powierzone zadanie mistrzyni nowicjatu, chociaż nigdy tego tytułu nie miała, nie miała przywileju bycia mistrzynią nowicjatu, ale de facto to czyniła. Pisze tak, odnośnie tego zadania. Odkąd pojęłam, że sama z siebie nic działać nie mogę, przestawałam uważać, że powierzone mi zadanie jest trudne. Poczułam, że muszę tylko jednoczyć się coraz mocniej z Jezusem, a reszta mi będzie przydana. I rzeczywiście nigdy się nie zawiodłam. Zawsze, kiedy mi przyszło pokrzepić duszę moich sióstr, dobry Bóg raczył napełniać mą dłoń. Zobaczmy, tu jest, to mi uderzyło to zdanie. Kiedy ona patrzy na to swoje zadanie, bycie mistrzynią nowicjatu, mówi tak, jak pojęła, że sama z siebie sam nie może, sama nic nie może. Przestałam uważać, że powierzone mi zadanie jest trudne. Ono było zawsze trudne, ale ona w ogóle nie zwracała na to uwagi. To zadanie przestało być trudne, tylko ona po prostu się tym nie przejmowała. Ona robiła to, czego Pan Bóg ją uzdalnił w danym momencie. Ona się nie troszczyła, czy jest w stanie to zrobić, czy nie. I to jest bardzo ważne. I zauważcie też, że bycie małym wobec Pana Boga stawia nas w pozycji uprzywilejowanej. Ponieważ Pan Jezus powiedział, chwychwala Ojca, że te rzeczy największe, tajemnice, nie objawia mądrym i roztropnym, ale prostaczkom. I pisze tak, a ponieważ byłam mała i słaba, Bóg pochylał się nade mną i w ukryciu pouczał o sprawach miłości. Bycie małym to jest takiej postawie wobec Pana Boga uprzywilejowane, że Pan Bóg nas poucza wewnątrz. Co to znaczy jeszcze być małą? To znaczy być małą, ale mieć pragnienie świętości. Czyli mieć pragnienie bycia totalnej, w totalnej relacji do Boga Ojca. W takiej relacji, gdzie czujemy się w pełni kochani, zrozumiani i możemy też w pełni odpowiadać Panu Bogu. Święta Teresa tu mówi o tej windzie. Windą, która ma wznieść do nieba, są Twoje ramiona, o Jezu. W tym celu nie muszę rosnąć, wprost przeciwnie, trzeba, abym pozostała mała, abym stawała się coraz bardziej mała. Święta Tereska też używa takiego obrazu małego ptaszka, który nie może zlecieć do góry, który wpatruje się w swego orła, którym jest Jezus. Ale co ten ptaszek ma? Ma oczy i serce orła. On jest ledwo pokryty puchem. Nic nie może, ale oczy i serce. Ma te pragnienia. Tymi oczyma patrzy w samo serce Boga. I to pragnienie. To jest bardzo ważne. I teraz jeszcze inna rzecz. Zauważmy, w tym domu Ojca, jak jest błąd tych dwóch braci. Jednym z takich błędów, czy przejawów ich choroby, zatwardziałości serca jest to, że oni dzielą dobra, które są w tym domu. To jest moje, to jest Twoje. Ojcze, daj mi część majątku, który na mnie przypada. Ojcze, nigdy mi nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. A co ojciec mówi do nich? Dziecko, wszystko, co moje, Twoje jest. Zauważmy, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my się poczuli w domu Ojca, jako małe dzieci, że mamy prawo do wszystkiego, co w tym domu Ojca jest. Jeżeli jesteśmy oczywiście w relacji do tego Ojca, że pierwszy skarb, który w tym domu jest, to jest serce Ojca. Te wszystkie inne rzeczy są mało ważne. Święta Tereska tak pisze odnośnie innych dóbr, tych dóbr stworzonych. Cóż mi obchodzi wszelkie piękno stworzone? Posiadając je, byłabym bardzo nieszczęśliwa, jakże puste byłoby moje serce. To doprawdy nie do wiary, jak moje serce wydaje mi się duże, gdy myślę o skarbach ziemskich, skoro wszystkie razem nie zdołałyby go napełnić. Tego nie odkryli bracia, ci synowie. Oni patrzyli, co tam jest jeszcze do wzięcia w tym domu. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. A zupełnie zobaczyli, co znaczy być, mieć serce Ojca. Nic, święta Tereska mówi, cokolwiek bym posiadała na tym świecie, byłabym nieszczęśliwą, bo jak patrzę na te wszystkie dobra, to widzę, że moje serce jest o wiele większe od tych dóbr. Tylko Bóg je może napełnić. Dlatego jest wolna. Jest wolna od pokus koncentrowania się na tych małych rzeczach, na małoduszności, na zazdrości. Jak ten starszy syn jest zazdrosny, bo tamten wziął swoje, stracił, teraz mu ponownie ojciec mu daje ponownie połowy majątku. I my często właśnie, to jest też nasz skutek grzechu, że zauważamy te wszystkie dobra, piękno tego świata, a nie zauważamy tego największego piękna, którym jest sam Pan Bóg. Wczoraj śpiewaliśmy piękna pieśń w czasie adoracji. My, którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo. My wszystko liczymy. Jest taka piękna modlitwa świętego Jana od Krzyża, która bardzo właśnie pokazuje ten stosunek świętej Teresy Zuchwały do tych dóbr, które są w tym domu Ojca. Święty Jan od Krzyża tak modli się. Jakże się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony z nędzy, jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś? Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym Synu Jezusie Chrystusie, którym mi dałeś wszystko, czego pragnę. Dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej ufności. Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać swym sercem swego Boga? Moje są niebiosa i moja jest ziemia. Moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja. Wszystkie rzeczy są moje i sam Bóg jest moim i dla mnie. Gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie. Czegoż więc pragniesz, duszo moja? Wszystko jest Twoje i wszystko dla Ciebie. Nie zadowalaj się małym i nie szukaj odrobin, które spadają ze stołu Ojca Twego. Lecz wyszedłszy z siebie, wejdź do pełności i ciesz się w Twojej chwale. Ukryj się w niej i raduj się, a zaspokoisz pragnienie serca swego. Zauważmy, to jest odkrycie świętej Tereski. Jakby na nowo. Pokazuje, jak Pan Bóg nam daje wszystko, co mamy. Jeżeli my mamy Jezusa Chrystusa, w Nim jesteśmy synami, dziećmi Bożymi, to do wszystkiego mamy prawo. Święta Tereska bardzo z tego korzystała. Trzeba tu przywrócić też takie, w tej kategoriach duchowości, takie sformułowanie, takie pojęcie jak cwaniactwo. My, kiedy mówimy o bycie cwanym, to mamy takie pejoratywne skojarzenie, negatywne, prawda? Ktoś to tam, prawda, jakoś nieuprawniony, coś tam kombinuje. Natomiast święta Teresa odkryła, że ona może czerpać w tym domu Ojca ze wszystkiego i z tego niesamowicie korzysta. Ona mówi, że tylko trzeba znaleźć sposób ujęcia za serce Pana Jezusa, Pana Boga, świętych. Są wspaniałe jej sposoby zwracania się do różnych świętych, do Pana Boga, do Matki Bożej. To jest wzór cwaniactwa duchowego, w sensie takim pozytywnym. Jak kiedy miała 12 lat, jej starsza siostra Maria już wstąpiła do Karmelu, święta Tereska przeżywała straszną chorobę skrupułów. Nie miała pokoju w sercu. I wcześniej, jak jeszcze była Maria, to jej wszystko się zwierzała i ta Maria ją uspokajała. Kiedy Marii już zabrakło, no, mówi sobie, nie poradzę z tym. I zwraca się do swoich braci, rodzeństwa, które jest w niebie, ponieważ miały jeszcze czworo rodzeństwa, które zmarło we wczesnym wieku. I do nich się zwraca, ten sposób zwracania się do tych małych, ona to pisze w dziejach duszy, jest mistrzowski. Ona ich ujmuje za serce. Mówi tak, że ja jestem najmłodsza w rodzinie, wy jesteście starsi ode mnie. Ja zawsze byłam pieszczona przez wszystkich i w centrum uwagi rodziny. I wy, jakbyście żyli na świecie, na ziemi, to byście też wobec mnie tak postępowali. I mówi tak do nich, więc pokażcie, że w niebie też można być dobrym i pomóżcie mi teraz. I ona się zwróciła w stronnictwo do swojego rodzeństwa w niebie i jak ręku odjął, znalazła pokój w sercu. I to jest sposób ujmowania za serce i żeby brać to wszystko, co jest w tym domu. Taka wolność dziecka Bożego. Nie bójmy się wzracać do Matki Bożej, do świętego Józefa, do świętych. Ona, święta Tereska, mówiła, że tam w niebie wszyscy są moimi krewnymi. To jest piękne sformułowanie. My mamy krewnych w niebie. Wszyscy święci są naszymi krewnymi. I nam ich chcą, chcą nam pomagać. Dlatego ważne jest właśnie, żebyśmy tutaj się w tych dobrach tego domu nie zagubili, jakimś sercem małostkowym, ale zauważyli, że to wszystko w Chrystusie Jezusie mamy do niesamowitej dyspozycji i możemy się z tego cieszyć, radować. To udzielanie się wzajemne, to obcowanie świętych, to jest wspaniała tajemnica życia naszego chrześcijańskiego. Obcowanie świętych. Możemy się modlić jedni za drugimi. Możemy się wzajemnie pouczać. Możemy się sobie pomagać. I tam w niebie, i tu na ziemi. Święta Teresa jest uboga. Dlatego się cieszy wszystkim. Ale to ubóstwo też polega na tym, że Tereska nie zachowuje nic dla siebie. Ona nie ma licznika. Ile to zasług, ile to umartwień zrobiła, co tutaj ma. Ona mówi, że przyjdzie do Pana Boga, stanie przed Panem Bogiem z pustymi rękami. Ponieważ wszystko otrzymuje od Pana Boga, ale też wszystko oddaje. Niczego nie zachowuje dla siebie. I to jest też ważne, że my często byśmy chcieli tak coś dla siebie mieć, jakąś zasługę, taką satysfakcję. Zobaczmy, jak my podchodzimy do takich dobrych uczynków, nawet modlitw. Niedawno rozmawiałem przez telefon z takim młodym chłopakiem, z którym dosyć często się spotykam. I kiedyś tak się z nim dzieliłem, jak odmawiałem nowenę pompejańską. Byłem pełen taki entuzjazm, wspaniała modlitwa, taka relacja z Maryją, coś wspaniałego. I tak żeśmy się podzielili, bo on kiedyś też odmawiał modlitwę pompejańską i przerwał ją. I mówi, że to odebrał jako taką porażkę. Ja mówię, słuchaj, ja też przerwałem tę modlitwę na 3 dni przed końcem. Nie dałem rady po prostu. Przyszła jakaś tam choroba, spowiedzi przed Bożym Narodzeniem i tak dalej. No. I mówię, ale słuchaj, no przecież trzeba bardziej to patrzeć jako radość. To był czas ofiarowany Matce Bożej. I często Pan Jezus nam pozwala, żeby coś nam się nie udało, żebyśmy odkrywali, że to my nie mamy siebie zadawalać. My nie mamy jakichś osiągów, prawda, mieć jakieś osiągnięcia. My mamy zadowalać Pana Jezusa. My mamy radować serce Pana Boga. My często traktujemy modlitwę jako taki sposób ratowania siebie, jako taki sposób, żeby doznawać radości, doznawać pocieszenia. My się modlimy dla Pana Boga, nie dla siebie. Święta Teresa przeżywała swoją modlitwę w oschłości. Dla niej modlitwa nie dawała żadnego pocieszenia, ale była niesamowicie wierna. Nigdy nie przegapiła modlitwy. Zawsze była wierna modlitwie. Dlaczego? Bo to był akt miłości dla Pana Boga. Ona nie była na modlitwie po to, żeby otrzymać światła, otrzymać pociechy, ale żeby ofiarować siebie Panu Jezusowi, żeby żyć dla chwały Pana Boga. Jeszcze bym mógł dużo mówić, ale jeszcze może jedną rzecz, taką, żeby to skończyć, byśmy mogli tutaj w tym domu Ojca różne rzeczy odkryć. Jeszcze jest ważne, że w tym domu Ojca Pan Jezus nam daje swego Syna prawdziwego. I my uczymy się jakby dzieckiem Ojca, jakby dzieckiem Bożym, kiedy żyjemy w Synu. Jesteśmy Synem w Synu. W Jezusie Chrystusie. Jezus dla świętej Tereski jest oblubieńcem. Ona przeżywa swoją relację przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie z Bogiem. I to jest bardzo ważne, żeby się zachwycić Jezusem jako oblubieńcem. Kiedyś w tym vlogu Ojca Szustaka pytanie-odpowiedź. Ktoś zadał Ojcu Szustakowi pytanie: dla Ciebie jakie jest najpiękniejsze słowo na ziemi? Ktoś tam w komentarzu napisał: dla mnie najpiękniejszym słowem na ziemi jest miłość. Jak odpowiedział Ojciec Szustak? Po katolicku. Dla mnie najpiękniejszym słowem na ziemi jest Jezus. To jest ważne. My idziemy do Pana Boga, żyjemy z Panem Bogiem w konkrecie. W konkrecie pełni człowieczeństwa i bóstwa Jezusa Chrystusa. I chociaż nasze uczucia może gdzieś indziej biegną, to tak naprawdę, przynajmniej rozumowo, my musimy się zachwycić Jezusem. Jezus musi być naszym oblubieńcem. I święta Teresa jest zafascynowana Jezusem. Jak ona pisze o Jezusie, to jest niesamowite. Ktoś policzył różne słowa, które święta Tereska używa. I na przykład słowo Bóg, zawsze jest to dobry Bóg u niej, używa 96 razy. Duch Święty używa 20 kilka razy, a słowo Jezus używa 1916. I tak pisze chociażby kilka takich zdań świętej Teresy. W niebie także będę pragnęła tego samego, co na ziemi. Miłować Jezusa i pociągać dusze, by Go miłowały. To jest istota życia świętej Tereski. Chciałam kochać Jezusa z pasją. Pisze w rękopisie A. Serce Twoje stworzone, pisze do swojej kuzynki Marii Gerę, serce Twoje stworzone, by miłować Jezusa, miłować Go namiętnie. On, Jezus, jeden, tylko jest zachwycający w całej mocy tego słowa. Tak pisze to w liście do siostry Agnieszki. I jeszcze następny cytat z listu do Celiny. Myślę, że serce mojego oblubieńca jest wyłącznie moje. Tak jak moje należy wyłącznie do Niego w rozkosznej samotności serca z sercem. Oczekując na tę chwilę, gdy będę mogła kontemplować Go twarzą w twarz. To jest to, co mówi święty Paweł w liście do Filipian. Dla Niego wyzłyłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. I miłość Jezusa dla niej jest sama w sobie nagrodą. My często nie doceniamy, co znaczy, że mamy tą możliwość kochania Pana Boga, że mamy możliwość kochania Jezusa, że mamy możliwość wyrażenia tego Jezusowi w znoszeniu przykrości, cierpień, czasem trudno. I kiedy święta Tereska tak mówi, ciekawe zdanie, kiedy my pragniemy czegoś poza nią, poza miłowaniem Chrystusa, poza miłością Chrystusa, to ją ranimy. Bo to jest największy skarb. I moi drodzy, to jest to. Pan Jezus nas wprowadza w to bycie dzieckiem Bożym. Miłować Jezusa i widzieć, że to jest największy skarb w naszym życiu. To jest nasz przywilej, to jest nasze niebo. Nic więcej nie może nam zastąpić. Nie ma żadnej innej czynności w naszym życiu, jak miłowanie Jezusa. Jak będziemy kto wyrażali, to już jest cała problematyka naszego życia duchowego. Ale to jest istota. Być synem w synu. Być dzieckiem Bożym. Mieć Jezusa za oblubieńca. To tyle na dzisiaj. Jeszcze bym mógł wam trochę tutaj dłużej mówić, ale nie chcę już przedłużać i nadwyrężać waszej cierpliwości. Bóg zapłać za wysłuchanie. Bóg zapłać za waszą też modlitwę i świadectwo i za zaproszenie tutaj księdzu Tadeuszowi.